Rozmowy po zachodzie.
Dobry wieczór, 27 lipca w poniedziałek o 21.04. Przy mikrofonie Rafał Regulski, audycję realizuje Jakub Mężykowski, a w studio witam serdecznie gościa Kamila Bednarka, czyli pana dendrologa. Dobry wieczór.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
Pan dendrolog, to brzmi bardzo tak szlachetnie, bym powiedział, i tak oficjalnie. Krótko mówiąc, zajmuje się pan drzewami.
Tak, i powiem panu, że jest bardzo, bardzo dużo określeń. Mógłbym się nazwać arborystą. Z wykształcenia jestem leśnikiem. Pan dendrolog to jest nazwa chyba najbardziej uniwersalna, tak? Mam zawsze wrażenie, że jest troszeczkę na wyrost, bo dendrolog to nawet mi bardziej się kojarzy gdzieś z naukowcem, tak? Z człowiekiem, który zajmuje się jakąś skomplikowaną taksonomią, biologią, a tymczasem no, jest to bardzo, bardzo szerokie spektrum zadań i przypadków, które mi się trafiają.
Zanim o tych przypadkach i zadaniach porozmawiamy, to chcę pana zapytać tytułem wstępu, czy pan ma swój ulubiony gatunek drzewa?
Tak. I może nie powinienem mówić tego głośno, bo jak tu przyrodnicy słuchają, to mnie zjedzą, bo nie jest to nasz rodzimy gatunek, ale pięknie rosnący w Polsce. Jest to daglezja. Mhm. Daglezja zielona.
A za co pan ją tak lubi?
To jest generalnie piękne, wysokie drzewo. Pochodzi z zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. Rośnie razem z skwojami. Jest to wspaniałe, wysokie drzewo. Na terenie obecnej Polski, gdzieś około 150 lat temu, wprowadzone przez niemieckich leśników. Niesamowite daje wrażenie. Jeżeli gdzieś się trafią jeszcze do dzisiaj te powierzchnie doświadczalne i otoczenie, całe wrażenie, jak się do takiego lasu, boru wchodzi, no jakby człowiek się przeniósł na drugą półkulę.
Czy to jest również odpowiedź na ewentualne pytanie, które drzewa pan uważa za najpiękniejsze? To również daglezja?
Myślę, że to jest ze sobą połączone. Aczkolwiek tak z naszych polskich też uwielbiam buki. Pochodzę z Pomorza i troszeczkę mi tutaj w Wielkopolsce brakuje tych buczyn pomorskich.
A czy pan rozumie ludzi tulących się do drzew? Bo to jest też taki sposób obcowania z naturą. Nie wiem, na ile popularny, nie umiem tego ocenić. Ale ludzie, kiedy rozmawiają o drzewach, to czasami przyznają, że się lubią tak przytulić do drzewa.
Czy wie pan co, mi się zdarza do drzewa przytulić, ale to jakby w procesie diagnostycznym, także niestety jest to bardzo mało romantyczne.
Czyli pan się przytula zawodowo.
Ja się zawodowo do drzew przytulam. Bardzo często, kiedy muszę jakieś obwody zmierzyć na wysokości, widzę jakby pewne skrajności, jeżeli chodzi o postrzeganie drzew przez ludzi. Na jednym biegunie jest przytulanie się, tak jak pan zauważył, a na drugie jest niestety takie bardzo brutalne, przedmiotowe podejście. Staram się gdzieś środkiem iść.
Na czym polega technika dostępu linowego w usuwaniu i pielęgnacji drzew?
To już bardzo, bardzo techniczne pytanie od razu.
Tak, przechodzimy od tego romantycznego tulenia, no u pana zawodowego tulenia, do takich już działań zawodowca.
Tak, to tutaj właśnie już ten termin był przytoczony, czyli arborysta, człowiek, który zajmuje się bardzo od strony technicznej drzewem, jego stanem, jego zdrowiem. Dostęp linowy, czyli techniki alpinistyczne, to gdzieś bierze pełnymi garściami z tak zwanego alpinizmu przemysłowego. Chodzi o wykonywanie prac w dostępie linowym, czyli na linach, na tych bloczkach, w uprzęży, na linach, które stabilizują pozycję i umożliwiają pracę na drzewie bez użycia drabin, podnośników, dźwigów i tym podobnych. Także, także mówimy tutaj o technice pracy na drzewie.
Rozumiem. Powiedział pan, że różnych tych sformułowań można użyć, dendrolog, arborysta, a zapytam jeszcze o inspektora drzew.
Inspektor drzew to tak naprawdę można nazwać diagnostę, czyli człowieka, który wyposażony w różne narzędzia, Czasami bardzo górnolotnie się to nazywa, ale w większości przypadków jest to gumowy młotek i sonda, która jest de facto długim, giętkim, metalowym prętem, ocenia stan tego drzewa, jego stabilność, jego witalność, jego kondycję, jakby jest osobą oceniającą bezpieczeństwo tego drzewa.
To prawie jak lekarz, który gumowym młotkiem w kolano puka.
No, na szczęście drzewo nie odda.
Nie odda. Rozumiem, że puka się młotkiem w drzewo, żeby na podstawie tego odgłosu ocenić, tak?
Tak, mówimy tutaj o takiej metodzie podstawowej, bo jeszcze mamy zaawansowane techniki, do których już bardzo, bardzo drogi przede wszystkim, ale też skomplikowany sprzęt używamy. Generalnie tak, pukając w różne miejsca na pniu, na pobocznicy pnia, jesteśmy w stanie usłyszeć, czy mamy rozkład w tym pniu. Tak, tak samo jak napływy korzeniowe, szyja korzeniowa, w jakim jest stanie i czy gdzieś słyszymy rozkład.
I do tego pan używa stetoskopu, czy to jest na uszy?
Nie,
na
to jest
Na gołe uszy. Czyli taki prawie lekarz też.
Troszeczkę muzyk, bo to czasami bardzo ciekawie dudni.
O, to ciekawe. I może pan powiedzieć, które drzewo najciekawiej odpowiada na uderzenie młotkiem? Powiedzmy, że pytam o zdrowe drzewa.
Zdrowe drzewa ten dźwięk mają taki raczej krótki, niebrzmiący, niedudniący. On jest lity. Tutaj najciekawsze dźwięki zawsze te drzewa wypruchniałe w środku wydają, czasami przerażające.
One stają się pudłami rezonansowymi.
Dokładnie. Wtedy im twardszy gatunek drewna, tym też potrafi głośniej rezonować.
Lubi pan ten odgłos?
Niekoniecznie, bo on wskazuje, że z drzewem jest problem.
To było pytanie podchwytliwe. Czyli lubi pan, kiedy nie ma tego ciekawego odgłosu.
Tak, dokładnie. Mhm.
No dobrze. Proszę państwa, opowiemy, z jakimi to ciekawymi sprawami spotyka się nasz gość, sprawami przynoszonymi przez ludzi, którzy mają na swoich ogrodach i gdzieś przy domach drzewa. Pan Kamil zapewnił mnie, że rzeczywistość wyprzedza tu najbujniejszą nawet wyobraźnię. Także o tym za chwilę. Ale mamy też 3 utwory muzyczne dzisiaj zaproponowane przez naszego gościa. I pierwszy na liście jest fragment ścieżki dźwiękowej do filmu Dobry, Zły, Brzydki. Muzyka Ennio Morricone. I dlaczego tutaj, proszę pana, sięgamy po tę muzykę?
To troszeczkę taki wewnętrzny żart dla ludzi, którzy mnie znają, którzy ze mną gdzieś przebywali. Także myślę, że na tym... Poza tym uwielbiam tę muzykę i też doceniam kunszt spaghetti westernu.
Sergio Leone oczywiście jest reżyserem tego obrazu. Dobry, zły, brzydki.
Thank you.
przez chwilę byliśmy na Dzikim Zachodzie. Dzięki propozycji muzycznej naszego gościa, pana Kamila Bednarka, czyli pana dendrologa. Proszę pana, czy decyzja o ścięciu drzewa jest poważną decyzją?
Bardzo, bardzo mi niezręcznie odpowiadać, ale to niestety, tak jak ze wszystkimi zagadnieniami, bardzo często w naukach przyrodniczych, to zależy. No, zależy od drzewa, od sytuacji, ale w większości przypadków tak, jeżeli jest to drzewo na prywatnej posesji i no, to jakby to zależy.
Z jakimi sprawami do pana przychodzą ludzie?
Klienci indywidualni, w takim znaczeniu, że właściciele takich pojedynczych drzew w ogrodzie, nie stanowią większości, to jest jakiś ułamek. Ja osobiście bardzo, bardzo lubię takie telefony i pytania, czy odwiedziny, bo zawsze dostanę kawę, ale też jest ogrom różnych pytań, i bardzo różnych, i one pozwalają zachowanie takiej elastyczności w myśleniu, tak, na odświeżenie wiedzy z zakresu entomologii, różnego rodzaju chorób, fitopatologii. One też właśnie pokazują, że czasami ludzka wyobraźnia, jeżeli chodzi o drzewa, nie ma granic i różnych dziwnych zabiegów, jakie można wobec nich podejmować. Czy to podwiązywanie?
Ma pan na myśli pomysłowość właścicieli drzew, tak? Jest ona, rozumiem, nieograniczona.
Jest ona nieograniczona, zwłaszcza jeżeli chodzi o jakieś mechaniczne wzmacnianie struktury czy pnia, to już chyba widziałem wszystkie możliwe przedmioty przywiązane do tego drzewa, czy różnego rodzaju teorie na temat, co jest przyczyną pogorszenia się stanu tego drzewa. To może zacznijmy od takich anegdot, bo one też się dosyć często zdarzają. To są dwie moje ulubione, czyli proszę pana, dlaczego z mojego platana kora schodzi? I proszę pana, coś mi te modrzewie na zimę zaczęły schnąć i zrzucać igły.
Wyjaśnijmy, nie każdy się może znać na drzewach.
Tak, tak. To cechą charakterystyczną platana, tutaj też platanu w Poznaniu, zwłaszcza w okolicach centrum, jest łuszcząca kora, a modrzewie są jedynymi drzewami iglastymi tutaj u nas w Polsce, które zrzucają igły w okresie zimowym.
Mm-hmm. No tak, a czy mógłby pan wskazać jakieś takie błędy, które popełniają właściciele ogrodów czy przydomowych jakichś przestrzeni, jeżeli chodzi o działania z drzewami, zasadzeniami i tak dalej?
Tak, to jest ich kilka. Może zacznijmy od takiego podstawowego, który no może z samym drzewem nie ma aż tyle wspólnego, ile chodzi jakby o zagospodarowanie obszaru i branie pod uwagę czynnika czasu i wymiarów docelowych tego drzewa. Obecnie drzewa, które mają 40-60 lat, gdzieś posadzone jeszcze w PRL-u, w większości, nawet na prywatnych posesjach, to są gatunki drzew, które są no, lasotwórcze. Tak? To są gatunki drzew leśnych, taka brzoza, sosna, jakiś dąb, akurat dąb trochę wolniej rośnie, on ma czas, ale bardzo często się zdarza, że o, panie Kamilu, to był moment. Dzieci były małe, choineczkę wkopaliśmy w ogródek i po 30 latach, jak jeszcze drzewa wycinałem, to musiałem wyciągać przez salon ludziom świerka, bo były to zabudowa taka jeden przy drugim i w ogródku takim, powiedzmy sobie, 80 metrów kwadratowych, taki dorodny świerk wyrósł.
Tak. I przez salon pan go wynosił?
Tak, musiałem go przez salon wynosić, bo nie było innej drogi, nie było pożarowej.
Mhm. Czyli takie, nie wiem, czy użyć słowa lekkomyślne, w każdym razie nie do końca przemyślane nasadzenie drzewa, które od początku wiadomo, że dojdzie do pewnych rozmiarów, jeżeli będzie dobrze rosło, no ale nie myślimy o tym sadząc.
Tak, jakby nie myślimy o tych długofalowych konsekwencjach, o wymiarach docelowych tego drzewa. Wszystko wydaje się małe, ten wzrost nie jest jakoś bardzo gwałtowny. Potem jest tam tego drzewka najzwyczajniej szkoda, bo ludzie, którzy mają zazwyczaj drzewa w ogrodach, kochają te drzewa, bardzo je lubią ale też jakby nie, wydaje się, że to takie malutkie, blisko siebie, nic im nie będzie, a potem po 10-15 latach mamy jakby taki dylemat, tak? Bo drzewo już jest duże, jest mało miejsca, drzewa też ze sobą konkurują, szkoda go wyciąć i teraz po prostu pytanie, co z tym zrobić.
A w takim razie, czy no bo taki trend był, żeby sprzedawać choinki w donicach właśnie, żeby one mogły po wypełnieniu swojej świątecznej roli właśnie zostać wkopane w ogród. To ten trend pan ocenia jako dobry, czy jednak prowadzący do takich potem sytuacji skomplikowanych?
Wie pan co, nie miałbym nic przeciwko temu, ale no tutaj niestety znowu jest skomplikowana sprawa. Bierzemy, tak jak mówiłem, świerk, górski gatunek, lasotwórczy o docelowo potężnych wymiarach, bardzo specyficznym systemie korzeniowym, płaskim, przystosowanym do rozwoju w górach, gdzie właśnie ta gleba jest płaska, one są szerokie, to nawet widać, jak państwo gdzieś w lesie chodzicie, to jeżeli świerk gdzieś się przewraca, jest wiatrował, no to widzimy, jak ten system korzeniowy się podnosi. Tymczasem on w Wielkopolsce, on jest po pierwsze bardzo wrażliwy na zanieczyszczenie powietrza i po drugie bardzo wrażliwy na wahania się poziomu wód. I z moich doświadczeń, z moich obserwacji w Wielkopolsce są miejsca, gdzie on faktycznie pięknie rośnie, gdzie ludzie w ogrodach mają piękne świerki, ale są też takie miejsca, gdzie ten system korzeniowy powoduje, że to są drzewa bardzo problematyczne, niebezpieczne, zwłaszcza w dużej bliskości domu. Także świerki trzeba obserwować. Tak samo ten, powiedzmy sobie, że ta strefa ochrony tego korzenia, przyjmijmy rzut korony plus 1,5 metra, przy wszelkiego rodzaju pracach w ogrodzie pod tytułem ogrodzenia, drenaże, jakieś wykopy, ten system korzeniowy jest uszkadzany i no, to jest duże drzewo, które wymaga dużo miejsca.
Ile waży duże drzewo rosnące?
To jest bardzo dobre pytanie. To jest gdzieś koło 700-800 kilogramów. To zależy od na metr sześcienny drewna.
700-800 kilogramów tak, metr jest. Sześcienny.
Tak.
Czyli takie drzewo to idzie w tony już.
Tak.
Mhm. A proszę powiedzieć, czy panu często zdarza się wkraczać do akcji, dlatego że no, słyszymy co jakiś czas o trąbach powietrznych, huraganach, o wichurach i tak dalej. To wszystko jest pokazywane potem w telewizji, nawet jeżeli dotknie jednego tylko punktu w Polsce na przykład. Czy po takich huraganach, po takich akcjach pan obserwuje, że ludzie bardziej podejrzliwie patrzą na te drzewa, które mają blisko domu, duże drzewa?
Powiem panu szczerze, że bardziej dostrzegam po takich huraganach, jeżeli są jakieś straty materialne, że zarządca danego terenu, gdzie to drzewo występuje, zaczyna kontrolować i sprawdzać.
To znaczy ten gatunek, tak?
To znaczy to drzewo, które spadło, powiedzmy sobie na przykładowo jakaś spółdzielnia mieszkaniowa, drzewo spadło komuś na samochód i wtedy zaczynamy się interesować, w jakim te drzewa są stanie. Jakby powiedzmy sobie też szczerze, że przy skrajnych zjawiskach pogodowych każde drzewo może się obalić, tak? Przy jakby nawet ta cała ocena, ta diagnoza no, wyłącza siłę wyższą, tak? Bo jeżeli wiatr jest odpowiednio silny, to jest w stanie nawet zdrowe drzewo obłamać, uszkodzić konary, czy też naruszyć stabilność.
Czyli w takim przypadku nawet ekspert, który by oglądał to drzewo dzień wcześniej przed taką wichurą, mógłby nie przewidzieć, że to drzewo silny wiatr obali?
To jest jakby ryzyko, które musimy ponosić przy obecności drzew, ale ono jest podobne też przy budynkach, przy ścianach, przy jakichś obiektach wolnostojących, tak? I Wiadomo, że obiekty inżynieryjne dużo łatwiej jest obliczyć i oszacować. Drzewo jest jednak żywym organizmem.
Czy pan powiedziałby, jaka jest taka uniwersalna, bezpieczna odległość, jeżeli chodzi o sadzenie drzew przy domach, przy budynkach?
To w dużej mierze, tak jak rozmawialiśmy, zależy od celu tego drzewa. Myślę, że takie minimum to jest 5-6 metrów dla nawet stosunkowo małych drzew. To jest, no musimy brać pod uwagę jego docelową wysokość, jego kształt i odsunięcie od ściany tego budynku, nawet jeżeli jest to małe drzewo, no zwalnia nas w przyszłości, uwalnia nas od wielu problemów. Potem bardzo często się spotykam, że jest dylemat, czyli piękne drzewo, ale blisko budynku, potem przy tym budynku są jakieś prace prowadzone, drenaże, czasami przy fundamencie jakieś prace, no i to drzewo jest uszkadzane. Mhm. Czyli nie sadzimy drzew przy domach bezpośrednio, a gdzieś nawet w bezpieczeństwie czy przy organizacjach prac, to od drzewa taka bezpieczna odległość to jest 1,5 wysokości tego drzewa.
Aha, 1,5 wysokości.
Tak, czyli to jest jakby strefa rażenia.
No tak, bo ono jak gdyby się przewróciło, to nie może sięgnąć budynku wtedy, kiedy będzie tutaj na przykład...
No to bardziej mi chodzi gdzieś o jakieś takie prace wycinkowe, prace na drzewach, ale jest to gdzieś wskaźnik, który ja na przykład osobiście bym stosował.
Mhm. A czy w pana obserwacjach pojawia się jakiś taki wniosek, że ta zmiana klimatu powoduje, że któreś drzewa no, teraz wymagają no, wyjątkowo wnikliwych kontroli, obejrzeń, bo klimat je osłabił. Mówi się o świerkach, że właśnie źle, coraz gorzej znoszą to globalne ocieplenie. Mam na myśli ocieplenie też klimatu w Polsce.
No to jest temat o tyle skomplikowany, że świerk gdzieś na nizinach był wprowadzony też jakiś czas temu. Teraz jesteśmy świadkami zamierania bardzo często tego świerka, ale też w miejscach, gdzie on nie do końca powinien występować.
Aha.
Bo drzewo ma jakąś naturalną elastyczność. Jeżeli chodzi o zasięgi naszych drzew tutaj w Europie, to jakby musimy zacząć od wycofania się ostatniego zlodowacenia i takich zmian klimatycznych. I drzewa miały możliwość przystosowywania się, aczkolwiek teraz te zmiany są dużo szybsze, ale też my nie do końca możemy sobie pozwolić na jakby pewne straty. Żeby panu unaocznić te zmiany, to pamiętam jeszcze gdzieś w technikum leśnym, jak jako ciekawostkę na końcu książki była informacja, że jemioła może na sośnie występować. Ja tego przez faktycznie wiele lat nie widziałem, aż do momentu, kiedy gdzieś w okolice Kórnika pojechałem i zobaczyłem takie drzewostany porażone jemiołą. I tutaj znowu, to nie jest do końca przyczyna, ile skutek. Właśnie osłabienia różnego rodzaju zmian, już nie wchodząc w szczegóły ich genezy, drzewa bardzo rzadko same z siebie chorują. Zazwyczaj, znaczy no tutaj mówimy o tych miejskich, tak? Zazwyczaj jest to osłabienie ich stanu wynikający ze zmian w siedlisku. Uszkodzenie korzenia, zmiana jakichś warunków, jakieś skażenie chemiczne i wtedy drzewo zaczyna chorować. Nie ma takiej zdolności obrony. Często też się zdarza, co nie jest brane pod uwagę, że niekoniecznie drzewo, które w jakichś warunkach jest w stanie wyrosnąć, potem jest w stanie w nich przeżyć długo i w zdrowiu.
Rozumiem. Kilka lat temu leśnicy z dawnego województwa konińskiego, nie pamiętam, czy to było nadleśnictwo Turek czy Koło, pokazywali mi właśnie całe połacie lasów sosnowych, no właśnie porażone jemiołą. Czyli w lasach też to się dzieje. A proszę powiedzieć jeszcze, bo użył pan w takiej naszej korespondencji przed audycją takiej ładnej, jak to pan nazwał, alegorii. Jeśli ma się 400 metrów kwadratowych ogrodu, to trzyma się tam psa, a nie konia.
A to pewnie zaraz zostanę za to zjedzony przez słuchaczy, ale to jest nawiązanie do tego, o czym rozmawialiśmy, że ten czas bardzo szybko mija. Gdyby tak nie było, to myślę, że ludzie nie braliby kredytów hipotecznych. I tak samo bardzo szybko minie te 30 lat w rozwoju tego drzewa. No i to jest jakby główny problem, z którym się spotykam, że drzewo leśne posadzone w ogródku, które nie było odpowiednio zadbane, formowane, albo nie był wybrany po prostu kultywar ogrodniczy, odmiana, która ma często mniejszy wymiar, pokrój, albo właśnie specyficzny pokrój do takiego zastosowania. No i mamy takie 40-letnie drzewo. I panie Kamilu, co z tym zrobić? Albo jeszcze lepiej sytuacja, gdzie wcześniej szwagier, wujek, teść się do tego dobrał, pociął je, porobił ogromne rany, bo tak naprawdę każde miejsce po odcięciu gałęzi jest raną. Tam już rozkład jakby postępuje od tego, bo cięcie przyspiesza te procesy jakby, też naturalne procesy starzenia się drzew. No i co teraz? Mhm. No i gro tych problemów można by uniknąć, sadząc, nie wiem, głogi, jarzęby, takie też wiśnie ozdobne, gatunki, które nie mają takich dużych wymiarów docelowo.
Tak. Sięgnijmy po drugi utwór muzyczny przez pana wybrany, Zbigniew Bodecki, ale razem z Mitchem i Mitchem. Rzuć to wszystko, co złe. No, krótkie uzasadnienie, czy będzie równie tajemnicze?
Nie, to jest piosenka wybrana przez moją małżonkę.
Pozdrawiamy.
Oczywiście. Razem z kotem pewnie siedzą i słuchają. Na naszym ślubie na pewno tort przy niej kroiliśmy. Ja też osobiście bardzo ją lubię i zawsze mi smutno, bo niestety pana Wodeckiego doceniłem dopiero, kiedy go zabrakło.
A zatem słuchamy Zbigniew Bodecki, Mitch and Mitch, Rzuć to wszystko, co złe.
Rozmowy po zachodzie.
Na antenie Radia Poznań 21:37 pan dendrolog Kamil Bednarek jest naszym gościem. Chcę pana zapytać o porastające duże drzewa bluszcze. To często ładnie wygląda, bo to wygląda jakby drzewo na przykład iglaste się dodatkowo jeszcze ubrało w szatę z liści. Ale czy to jest dla tego drzewa bezpieczne i dla sąsiedztwa tego drzewa bezpieczne?
Chyba znowu pana rozczaruję odpowiedzią i słuchaczy. To zależy.
No to jedziemy.
Tak naprawdę wszystko zależy od tego, w jakiej to drzewo jest w fazie życia, jakich ono jest, w jakiej ono jest kondycji i od wielkości tego bluszcza. No bo bluszcz jakby nie wrasta w to drzewo, nie jakoś biologicznie w nie nie ingeruje, jakby w jego strukturę, tak jak je miała. Czysto mechanicznie je wykorzystuje do wspięcia się. Ale z drugiej strony jest to dodatkowe, no przy takich skrajnych wypadkach kilkaset, nawet kilka ton dodatkowej masy na drzewie. I myślę, że to każdy jest w stanie sam zauważyć, kiedy ten bluszcz zaczyna być problemem dla tego drzewa, kiedy już bluszcz zaczyna dominować tą koronę, która jest wykształcona przez drzewo, tak? Kiedy już jest więcej bluszczy niż drzewa. I na pewno ta dodatkowa masa jest, ta dodatkowa waga jest problemem. Tak samo jeżeli mamy drzewa liściaste, to zwróćcie Państwo uwagę, że nie bez powodu zrzucają liście na zimę, w tym okresie tych silnych wiatrów, ta powierzchnia tego żagla jest mniejsza, natomiast bluszcz ją dodatkowo zwiększa. Także dla starych drzew silnie porośniętych bluszczem, bluszcz ten może stanowić, no, jakby pogarszać jeszcze ich sytuację.
Czyli tak na oko wręcz można też już ocenić, czy bluszcz, że tak się wyrażę potocznie, nie przegiął na tym swoim drzewie, tak?
Tak, myślę, że przegięcie jest tutaj całkowicie uzasadnionym określeniem.
Ale zadziwił mnie pan stwierdzeniem, że taki bluszcz potrafi ważyć też tonę czy więcej na drzewie.
Jak jest go odpowiednio dużo, to tak, już tutaj panu nie powiem, jaka jest gęstość.
No, przynajmniej.
Ale tak, aparat asymilacyjny potrafi być bardzo ciężki i potrafi. Dla starszych drzew może to być wyzwanie.
Daleko nie szukać, przy naszej willi też bluszcz opanował drzewa. Proszę pana.
No, całkowicie jedno jest zagłuszone i tu można zobaczyć, jak silna obecność bluszcza i właśnie drzewo o pogarszających się jakby parametrach i witalności.
Chcę pana zapytać, czy urzędnicy dobrze traktują drzewa? Pytam dlatego, że my też jako media bywamy często alarmowani przez słuchaczy, że tam czy gdzie indziej są wycinane drzewa, czy to pod drogę, czy pod ścieżkę rowerową, czy pod osiedle. Często słuchacze mają wrażenie, że to decyzje zapadły pochopnie. Jak pana zdaniem właśnie urzędnicy, deweloperzy, jak oni podchodzą do kwestii drzew?
Powinienem rozpocząć od pozdrowienia Wydziału Zieleni i klimatów w Poznaniu. Wie pan co? To jest mocno uzależnione od lokalizacji. Ze swoich obserwacji widzę, że w małych gminach, wiejskich, wiejsko-miejskich, bardzo często jest jeden urzędnik, który zajmuje się całą gospodarką komunalną i też mu wrzucają ochronę środowiska, jakby przy okazji.
W tym drzewa,
zezwolenia. Powiedzmy, no, urzędnicy muszą poruszać się w ramach ukształtowanych przez prawo, tak? Przez ustawę o ochronie środowiska i innych w tej kwestii. Także jeżeli wszystkie warunki są spełnione, no to też nie mogą odmawiać usunięcia niektórych drzew. Jeżeli chodzi o miasto Poznań, no to przyjęte są przez miasto standardy ochrony drzew i zieleni w procesie inwestycyjnym. Dotyczy to oczywiście może to tylko dotyczyć inwestycji gdzieś przez miasto podejmowanych, ale ze swojego doświadczenia no, widzę, że tutaj jest bardzo dużo dobrej woli, zarówno wobec mieszkańców, ale też wobec ochrony tego środowiska, zachowania go w jak najlepszym stanie. Bo no, tak jak już tutaj rozmawiamy, to będzie hasło tej audycji, to zależy bardzo od gatunku, od roli, jakie to drzewo pełni w ekosystemie.
Tak.
Jakby też weźmy pod uwagę, że są kompensacje, drzewa wycinane zawsze muszą być nasadzone, albo to znaczy, jeżeli nie jest pobierana opłata za usunięcie, to są nasadzane, to też zależy, jest też określone w miejscowym planie zagospodarowania. No i te procedury są. Tak samo jest bardzo dużo kontroli. Ostatnio też zgłaszają się do mnie często wykonawcy, którzy gdzieś w trakcie wykonywania prac, jakiejś inwestycji czy zamierzeń inwestycyjnych, ochrona drzew nie była brana pod uwagę na etapie planowania. I na skutek reakcji mieszkańców właśnie zainteresował się tym Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu. I są pytania właśnie o nadzory, o ochronę tych drzew, w jaki sposób to zrobić. Także no tutaj moje doświadczenia pod tym względem są jak najbardziej pozytywne.
A proszę powiedzieć, czy właśnie takie kompensacyjne nasadzenia, one spełniają swoją rolę? Można powiedzieć, no bo to chyba trudno by było tak powiedzieć, że to jest takie 1:1, przynajmniej w momencie sadzenia, no bo wyrzucamy często duże drzewa z wielkimi koronami, a w to miejsce się pojawiają no, drzewa dzieci, że tak powiem.
To wie pan, jeżeli weźmie pan takiego dęba, który ma 250 lat, co nie jest dla dęba jakimś wielkim osiągnięciem, no to wystarczą 4 takie drzewa i mamy całą znaną historię Polski.
No tak.
Jeżeli wycinamy stare drzewo i sadzimy nowe w jego miejsce, to drzewo dorastając zmienia się w czasie i też pełni różne funkcje ekosystemowe. Także na pewno zanim te młode drzewa zaczną spełniać tą rolę, tak, chociażby siedliskową, rola drewna martwego w drzewach, które jest siedliskiem wielu owadów, żywiących się, już nie chcę tu używać określeń, ale żywiących się tym martwym drewnem, jak na przykład pachnica dębowa, znaczy tym przepraszam, już się zakręciłem, gatunki żyjące w starych, dojrzałych drzewach, to no, musi minąć trochę czasu. I jakby te wskaźniki ilościowe, no jakoś musimy sobie radzić, tak?
Mhm. A czy przyznałby pan, że w tych ostatnich latach w ogóle jako społeczeństwo staliśmy się bardziej wrażliwi na drzewa?
Tak, zdecydowanie. To jakby sam zawód, który wykonuję, jakby sama firma, którą stworzyłem, no właśnie na tym się opiera, na zmianie. No jest to ewolucja, nie rewolucja. Idzie to czasowo, ale jakby też media społecznościowe, lokalne społeczności, które się tym interesują, zmuszają często wykonawców, właścicieli, też władze samorządowe do debaty i pochylenia się nad tym tematem.
Mhm. Czyli wygląda na to, że, bo ja zapytałem wcześniej, czy decyzja o ścięciu drzewa jest decyzją poważną. No właśnie to, co pan teraz opowiada, to pokazuje, że jest. To znaczy, że wszyscy traktują to jako poważną decyzję, tak?
Tak, jak najbardziej. Też jest wiele mitów. Czasami też ludzie boją się starych drzew. Też chciałbym jakoś w tej naszej rozmowie podnieść tą kwestię, że nie zawsze drzewo, które jest na przykład wypróchniałe w środku, jest rozkład, nie zawsze jest drzewem niebezpiecznym, że też są metody jakby panowania nad tym, zarządzania tym drzewem i ryzykiem, i że to też jest bardzo ważny element przyrody, tak samo drzewa, które wyrosły w warunkach, które no jakby wymusiły ten kształt pochyły, tak? Ocenia się to zawsze, no bo wiadomo, że drzewo też jest w stanie się przechylić zazwyczaj nagle, ale wtedy ocenia się koronę i patrzy się, czy jest taki wzrost kompensacyjny wierzchołka, czy go nie ma, i wtedy jesteśmy w stanie ocenić, czy jest to nagłe zjawisko, czy nie. Czasami też spotykam się że zwłaszcza w mieście, gdzie jest ograniczona przestrzeń, tak jak Poznań tutaj, zwłaszcza okolice, w których jesteśmy, na Łazarzu, te drzewa walczą z mieszkańcami czasami o miejsce parkingowe, tak? Bo mamy do wyboru miejsce parkingowe albo drzewo, no i to jest bardziej jakby zagadnienie odnośnie kształtowania tej polityki wobec drzew niż
mm-hmm. A panu się podoba zadrzewienie Poznania?
Wie pan co, zastanawiałem się nad tym, tutaj nie chcę dawać jasnej odpowiedzi, bo ostatnio byłem w Szczecinie i mam takie przemyślenia, zwłaszcza jeżeli tutaj chodzi o starą część Poznania, że jest po prostu bardzo wąsko. Ulice są stosunkowo wąskie i ciężko jest zmieścić całą infrastrukturę, którą byśmy chcieli, bo chcielibyśmy chodniki, ścieżki rowerowe, miejsca parkingowe i samochody i jeszcze drzewa. Mhm. Także bardzo się cieszę, że akurat to nie jest zagadnienie, którym się zajmuję i nie muszę tutaj rozstrzygać.
A w Szczecinie co pan widział, że akurat tam pana takie myśli naszły?
Przechodziłem i po prostu widziałem dużo szersze aleje. Dużo większa odległość między budynkami i przynajmniej odniosłem takie wrażenie, bo to nie był jakoś bardzo długi pobyt, ale że no... To jest czasami no, gdzieś na etapie planowania czy rozwoju miasta. Można no, jakby one po tym rzutują, tak? Decyzje przed 100, 150 czy nawet więcej lat jakby obecnie kształtują nasze środowisko.
A wykorzystują to szczeciniacy,
tak, zauważyłem, że
mają te szersze
jest.
Ulice i rzeczywiście, bo nie znam Szczecina po prostu, dlatego pytam.
Tak, jak najbardziej. Mhm. Z drugiej strony w Poznaniu mamy te kliny zieleni i tutaj bardzo bym chciał, żeby one były w jak najzieleńszej formie zachowane.
No i mamy parki też.
I mamy piękne parki. Część z nich rewitalizowane. W parkach też mam niestety takie smutne spostrzeżenie, że bardzo często starodrzew, Który gdzieś rośnie, no jakby wszystko musi, no niestety wszystko ma swój kres, tak? Łącznie z życiem drzew i tylko bym zwracał uwagę, że jeżeli mamy starodrzew, że dobrze by było, żeby jakieś już drugie piętro mieć pod tymi drzewami, żeby w momencie, kiedy to drzewo po prostu obumrze naturalnie, żeby były jakieś drzewa, które już zajmą jego miejsce.
Mhm. Mhm.
Chociaż ostatnio zwróciłem uwagę, że to też się zmienia, że są właśnie dosadzane.
Rozumiem. A ma pan gdzieś takie miejsce, mam na myśli miasto na przykład, miasteczko, które pan uważa, że naprawdę jest świetnie zazielenione, że dobrze się tam gospodaruje drzewami, że tak powiem, w takim sensie niegospodarczym, tylko właśnie, że się pozwala im rosnąć. One są posadzone z głową. Nic z panu nie przychodzi do głowy.
Nie, bo to jest bardzo, bardzo, bardzo trudne pytanie. Jest wiele takich miejsc. Wydaje mi się, że tutaj jako społeczeństwo mamy tendencję do nagłośnienia tych negatywnych zjawisk, zwłaszcza rewitalizacji rynków. Tych betonos, a tych pozytywnych nie widzimy, to też jakby bardzo, bardzo zależy. Widzę w ostatnich czasach na pewno pozytywne zmiany. Też przez to, że każdy ma teraz kamerę w telefonie i aparat, to bardzo szybko są piętnowane jakieś negatywne zachowania. No, niestety dostrzegam zależność, że im większy ośrodek miejski, tym większa świadomość tych zarządców zielenią miejską, że gdzieś im mniejsza miejscowość, tym z jednej strony czasami te prace są po prostu rzadsze, tak? Bo jest to gdzieś temat nie do końca realizowany, a z drugiej strony, jeżeli on już jest, to z bólem oglądam, jak jednostki miejskie dewastują drzewa, które...
Tak, ja myślę, że rzeczywiście nie jeden mieszkaniec Wielkopolski mógłby wskazać jakąś rewitalizację rynku w miasteczku, które zna, gdzie ofiarą tej rewitalizacji padły drzewa. Potem się robi drugą rewitalizację i się ogłasza, że drzewa będą znowu posadzone, więc...
Tak. Wytniemy wszystkie drzewa, żeby napisać pracę, w której stwierdzamy, że jednak jak jest drzewo w mieście, to temperatura jest niższa, bo tu chyba nie padło jakby też takie czysto pragmatyczne funkcje, które spełniają drzewa w mieście, tak? Bo nie mówimy też tutaj o jakby z tej samej radości, że mamy drzewo i się do niego przytulamy, ale drzewa zapewniają przede wszystkim regulację temperatury. To jest wielka pompa, która przez ewapotranspirację, czyli jakby przez proces pompowania tej wody z podłoża do korony, reguluje temperaturę, wyłapują zanieczyszczenia powietrza. No i też jakby ta obecność tej gleby, tej powierzchni biologicznie czynnej na pewno zabezpiecza przed chociażby takimi gwałtownymi powodziami błyskawicznymi i takimi miejscami, gdzie no, możemy to w Poznaniu, myślę, latem też zauważyć bardzo, bardzo często.
Tak, zresztą w upalne dni możemy też zauważyć, że przechodnie mniej lub bardziej świadomie, ale pewno całkowicie świadomie idąc, wybierają takie trasy, którymi będą mogli iść w cieniu drzew właśnie, jeżeli jest upał i słońce daje w kość. Proszę Państwa, naszym gościem był pan dendrolog, celowo używam tego sformułowania, bo i tak funkcjonuje pan w ten sposób w internecie, Kamil Bednarek. Pożegnamy się trzecią piosenką, którą pan wybrał, Piotr Szczepanik, Żółte kalendarze, i krótko też dlaczego.
Tu akurat do wyboru, znaczy decyzję zostawiłem swoim teściom. Pozdrawiam panią Iwonę i pana Darka. To jest ich piosenka i to też będzie wewnętrzna tajemnica, dlaczego taką wybrali.
Czyli dzisiaj piosenki z pewnymi tajemniczymi uzasadnieniami i podtekstami. Piotr Szczepanik, Żółte kalendarze, to na koniec dzisiejszych rozmów po zachodzie, które zrealizował Jakub Mężykowski, poprowadził Rafał Rygulski, a gościem był Kamil Bednarek. Dziękuję panu uprzejmie.
Dziękuję ślicznie panu. Dziękuję państwu. Dobrej nocy.
Do usłyszenia.
Brzeg bez poszumu fal. Czy znasz rzeki nut, co nie płynie w dal? Czy znasz, jeśli nie, to dlaczego chcesz zatrzymać prąd rzek, szum fal? Twoje łzy, mój płacz, żal nic tu nie pomoże. Łzy twoje i mój płacz, nikt nie uciszy morza, nie zatrzyma biegu fal. Taki dzień, co nie kończy się zmierzchaniem, gdy sen ma przyjść. Słyszę znów twój głos, wróć do krainy marzeń, gdzie zawsze wiosna trwa. Spal żółte kalendarze, żółte kalendarze.
Rozmowy po zachodzie.